Duchu Święty, przyjdź, bo potrzebujemy Twojego światła, Twojej mądrości. Przyjdź i działaj w naszych umysłach i w naszych sercach. Amen. Drodzy Państwo, dzisiaj rozważymy sobie trzy punkty katechizmu od punktu 551 do 553, zatytułowane Klucze Królestwa. Klucze Królestwa. Mówimy o władzy kluczy w Kościele i o to, co mówi katechizm. Najpierw posłuchajmy tekstu katechizmu. Jezus już na początku życia publicznego wybiera 12 mężczyzn, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Zostają oni na zawsze złączeni z Królestwem Chrystusa, ponieważ przez nich kieruje On Kościołem. Przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza. I dalej tekst katechizmu. W kolegium 12 pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr. Jezus powierzył mu wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nasz Pan powiedział wtedy do niego: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Chrystus, żywy kamień, zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad mocami śmierci. Piotr z racji wyznawanej wiary, pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. Będzie pełnił misję strzeżenia tej wiary, aby gdzieś nie ustała, i utwierdzania w niej braci. Jezus powierzył Piotrowi specjalną władzę. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Klucze oznaczają władzę zarządzania domem Bożym, którym jest Kościół. Jezus, dobry pasterz, potwierdził to zadanie po swoim zmartwychwstaniu. Paś baranki moje. Wiązanie i rozwiązywanie oznacza władzę odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń doktrynalnych i podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele. Jezus powierzył tę władzę Kościołowi przez posługę apostołów, a w sposób szczególny Piotrowi, któremu przekazał wyraźnie klucze królestwa. To tyle katechizm, drodzy Państwo. Słyszymy, dzisiaj czytamy w katechizmie o tym, że Jezus wybrał na początku swojego publicznego życia, działalności, 12 mężczyzn, 12 apostołów. Kiedy patrzymy na grono tych 12, to nieraz dziwimy się, dlaczego takich wybrał. Jezus miał swoją logikę, inną niż nasza ludzka logika. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że to byli bardzo różni ludzie, różnych środowisk społecznych i bardzo różniący się od siebie. I to byli ludzie ze środowisk gdzieś wcale niezbyt szanowanych w Izraelu. Dziwny wybór. Jezus, który chce zakładać Kościół, nie wybiera osoby szanowane, poważane, ale nieraz wręcz przeciwnie. Bo mamy i celnika, mamy różnych takich spiskowców, mamy też i ludzi fizycznej pracy, uważanej za mało przynoszącą szacunek, rybaków. Wtedy to była praca niezbyt szanowana. A więc to jest grono apostołów. I widzimy, że Jezus, że oni nie byli od razu gotowi, owi apostołowie. Widzimy, jak Jezus im raz po raz tłumaczy. Jezus wybiera tych 12 z grona innych swoich uczniów, słuchaczy. Było więcej niż tych 12, którzy szli za Nim i Go słuchali. Ale z tego całego grona tych 12 było najbliżej Niego. Najwięcej z Nim spędzali czasu. obserwowali go z bliska. Jezus im osobno wyjaśniał bardzo wiele rzeczy, wszystko im wyjaśniał oddzielnie. Powtarzał, oni go nie rozumieli. Nieraz Jezus mówił, jak nierozumni jesteście. Korygował ich nieraz w bardzo ostrych słowach. 3 lata wspólnego życia, wspólnego wsłuchiwania się w jego nauczanie, korygowania. 3 lata nieraz ociosywania, możemy powiedzieć, tych apostołów. Oni nie byli gotowi od razu. To nie byli ludzie jakoś szczególnie intelektualnie, bardziej niż inni, tak powiedzmy, uzdolnieni. Ale mieli inne walory, które Pan Bóg dostrzegł w nich. I widzimy, drodzy Państwo, że ta formacja uczniów, ona trwała. Ona trwała. I można powiedzieć, że w chwili największego egzaminu, jakim był krzyż, oni tego egzaminu nie zdali. Pouciekali wszyscy. Piotr, papież, pierwszy papież zdradził. Tylko Jan był pod krzyżem. Został się. Wszyscy inni zawiedli. Można powiedzieć, że ta formacja nie zdała egzaminu Jezusowa. W tym momencie Judasz, dodajmy, był w tym gronie również, przecież też był wybrany. Judasz nie był wybrany od razu po to, żeby zdradził. On nie był skazany na zdradę, Judasz. Jezus tak samo mu tłumaczył, jak wszystkim innym. Tak samo mu umył nogi przy ostatniej wieczerzy. Tak samo widział cuda. Tak samo go upominał, Judasza, jak i innych uczniów. I tutaj wolność człowieka, też w tym gronie 12 uczniów. Wolność Judasza. Wolność, która stwarza możliwość wyboru innego niż wybór Jezusa, niż wybór Jezusowy. Ale nie chcę wchodzić teraz w ten wątek, tylko żeby pokazać, jak różne to było grono. Ile wysiłku wymagało od Jezusa uformowanie tych 12. I tym wątłym, słabym ludziom Jezus powierza władzę, jak czytamy w Ewangelii, ogromną władzę, ogromną zaufanie ich obdarza, aby głosili Królestwo Boże, aby uzdrawiali chorych, aby wyrzucali złe duchy, władzę czynienia cudów, władzę poprzedzania Go. Drodzy Państwo, 12 apostołów Jezus daje podwaliny swojego Kościoła. Jezus nie dotarł wszędzie, kiedy żył na ziemi. W tym momencie, kiedy żył na ziemi. I Jezus, kiedy powrócił do Ojca, chciał, żeby Jego misja dalej była kontynuowana, żeby Jego misja trwała. Dlatego zakłada Kościół. Chrześcijaństwo jest religią wcielenia. Bóg przyjmuje ludzkie ciało. Wcielenie Chrystusa, narodzenie Chrystusa, także jest nierozpoznawany, czy to jest jeden z nas, tu nie żyje Jego matka. W Nazarecie nie jest nierozpoznany Jezus, bo za dobrze Go znają. To jest paradoks, ale tu się nam odsłania kolejny wątek, nie wchodzimy w niego. Można się zobojętnić na Boga, ale nie o to chodzi. Religia wcielenia. Jezus i Jego nauczanie wciela się, przyjmuje widzialny wymiar Kościoła. Jezus właśnie, wybierając apostołów, już ma ten zamysł, już wdraża ich w ten swój zamysł, mówi o sakramentach, mówi o chrzcie, mówi idźcie, głoście, udzielajcie chrztu i ich potem posyła na końcu. Przekazuje im swoją misję, kiedy On odejdzie, ześle im swojego ducha, a oni pozostają na ziemi i będą mieli za zadanie Jego misję, aby tę misję kontynuować. Wybiera 12 mężczyzn. Ich następcami są biskupi. Mówimy o sukcesji apostolskiej. O sukcesji apostolskiej, czyli o władzy pochodzącej od apostołów. I Kościół od początku bardzo uważny na to, aby była ta ciągłość przekazywania tej władzy pochodzącej od apostołów, aby ta sukcesja apostolska nie była przerwana. I gdybyśmy tak poszukali, oczywiście poza naszym zasięgiem w tej chwili, kiedy słuchamy tej katechezy, to moglibyśmy znaleźć ciągłość każdego biskupa w Kościele od któregoś z apostołów. Mówimy, drodzy Państwo, oczywiście o wiekach istnienia Kościoła, o tysiącleciach. Ale ta ciągłość jest zachowana. Tutaj Kościół był bardzo, bardzo uważny. Sukcesja apostolska. Kościół ją przechowuje, bardzo ją pielęgnuje. niebiskupi jako następcy apostołów. I szczególną rolę w tym gronie, czytamy w katechizmie, też wiemy o tym, zajmuje Szymon Piotr, święty Piotr. To jest też człowiek, który nie był od razu gotowy, podobnie jak i inni apostołowie. Jezus go powołuje i ciekawa rzecz, znamienna rzecz. Jezus, który nie miał zwyczaju zmieniać imion swoim uczniom, Szymonowi to imię zmienił. Tylko Szymonowi imię zmienił. Mówi, kiedy zaprowadził go do Jezusa jego brat Andrzej i Andrzej swoje imię zachował, Jezus mówi do Szymona, ty jesteś Szymon syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. A Jezus, który nie miał zwyczaju zmieniać imion swoich uczniów, apostołów, u Piotra jednak dokonuje tej zmiany. I już potem tego więcej nie uczynił, nie powtórzył. Nazwał Piotra Kefas. Kefas to imię zostało przetłumaczone na język grecki jako Petros, po łacinie Petrus, czyli skała. Skała. Kefas to znaczy skała. To imię ma znaczenie. A więc, drodzy Państwo, imię to jest misja człowieka. Możemy je przetłumaczyć. To imię oznacza misję Szymona od tego momentu, którą otrzymuje od Pana. W Starym Testamencie właśnie też widzimy zmianę imienia. I ta zmiana imienia zawsze oznacza nadanie szczególnej misji temu człowiekowi, który ma to imię zmienione. I mamy też wiele elementów, które wskazują na pragnienie Chrystusa, aby nadać Piotrowi szczególną rolę w gronie apostołów. I kilka takich punktów, gdzie możemy tę szczególną rolę Piotra zobaczyć, jak Jezus wskazuje przez różne swoje i słowa, ale i zachowania, że Piotr będzie pierwszy w tym gronie, kimś szczególnym. Pozobaczmy, w Kafarnaum Jezus zatrzymuje się w domu Piotra. Kiedy tłum ciśnie się wokół Jezusa nad brzegiem jeziora Genezaret, to spośród dwóch łodzi zatrzymowanych przy brzegu Jezus wybiera łódź Szymona. Kiedy w szczególnych okolicznościach, też tutaj to widzimy, Jezus zabiera ze sobą tylko trzech uczniów, to Piotr zawsze jest wymieniany jako pierwszy z tej grupy trzech. Tak było przy wskrzeszeniu córki Jaira, podczas przemienienia na górze przemienienia, podczas konania w ogrodzie Getsemani. Piotr zawsze jest wskazywany jako ten pierwszy. Też to było widoczne gdzieś na zewnątrz, to jakieś szczególne traktowanie Piotra przez Jezusa, bo to do Piotra, a nie do kogoś innego, zwracają się poborcy podatków na potrzeby świątyni i mówią, że nauczyciel nie płaci podatku. I nauczyciel Jezus, co robi? Płaci za siebie i tylko za Piotra. Mówi, weź wędkę, idź, znajdziesz rybę, znamy ten fragment Ewangelii i zapłać za mnie i za siebie. Piotrowi jako pierwszemu Jezus umywa nogi podczas ostatniej wieczerzy. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus modli się za Piotra, aby nie ustała jego wiara i aby mógł utwierdzać w niej swoich braci. I też sam Piotr jest świadomy swojej szczególnej pozycji. To on w imieniu innych uczniów często zabiera głos, prosząc o wyjaśnienie jakiejś szczególnie trudnej przypowieści, o wyjaśnienie jakiegoś sensu przykazania, domagając się formalnej obietnicy wynagrodzenia. Mówi, Panie, my opuściliśmy, poszliśmy za Tobą, co za to trzymamy. W szczególnych sytuacjach, jakichś takich trudnych, Piotr też zabiera głos, występuje w imieniu wszystkich. Kiedy wszyscy odchodzą, pyta Jezus, czy jej chce odejść. Możemy sobie wyobrazić, jak konsternacja zapanowała. I Piotr odzywa się, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A Cezareą Filipową pytanie Jezusa, a wy za kogo mnie uważacie? Przedtem mówili wszyscy. A na to pytanie Jezusowe mówi Piotr. To on zabiera głos. Ty jesteś Mesjasz, z Boga żywego. I wtedy właśnie Jezus wypowiada uroczyste słowa, które określają bardzo jasno rolę Piotra w Kościele. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, czyli skała, i na tej opoce zbuduję mój Kościół i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc Piotr będzie takim mocnym, niczym skał, fundamentem, na którym będzie się wspierał gmach Kościoła. Będzie dysponował kluczami Królestwa Niebieskiego, aby je otwierać lub zamykać. Nie według swojego widzimisię, ale według tego, co rozezna, że jest słuszne, zgodne z Bożą wolą. Jeszcze wrócę do tego imienia Piotr. Piotr, czyli skała, widzimy to w Ewangelii i Piotr sam tego doświadcza, jest skałą, o ile wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, o ile wyznaje swoją wiarę w Niego. Za każdym razem, kiedy wiara Piotra pomniejsza się, Piotr przestaje być skałą, tak możemy powiedzieć. To tak mówimy tak sobie potocznie, bo Jezus tego słowa nie odwołuje oczywiście. Ale widzimy, kiedy Piotr zapiera się na dziedzińcu arcykapłana Jezusa, gdzieś ta jego wiara ucieka, stchórzył Piotr i już nie jest skałą. Staje się taką, ta skała eroduje, staje się piaskiem, a nie skałą, możemy tak obrazowo powiedzieć. To, że Piotr jest skałą, jest uwarunkowane tym, że on wyznaje wiarę w Jezusa. Wiarę w Jezusa, bo on ma umacniać braci w wierze. To jest jego rola. I prymat Piotra. Też ta szczególna pozycja Piotra, Jezus też ją pokazuje po swoim zmartwychwstaniu również. Jezus poleca niewiastom, które spotyka po swoim zmartwychwstaniu, aby zaniosły tę wiadomość o tym Piotrowi i innym. Jezus wyróżnia Piotra z grona innych apostołów. To do niego i do Jana biegnie Magdalena, aby powiadomić go o odsuniętym kamieniu od grobu. Jan ustąpi mu pierwszeństwa, kiedy obaj przybędą do pustego grobu. To Piotr będzie pierwszym świadkiem ukazania się zmartwychwstałego. Ta szczególna rola Piotra w gronie innych apostołów. I o tym też świadczą dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie mówią o tym wiele razy. O tej roli Piotra. Podczas tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, które dzieje apostolskie opisują, Piotr pełni rolę kierowniczą, szczególną rolę. Jest świadomy swojej pozycji. Inni też są świadomi. Też są świadomi roli Piotra. Kiedy święty Paweł zostaje apostołem po swoim nawróceniu, jedzie do Jerozolimy, aby spotkać się z Kefasem, aby poddać się, złożyć swoiste homagium, hołd pierwszemu papieżowi i innym apostołom, ale wyróżnia on szczególnie rolę Piotra, rolę Kefasa tutaj. Ta świadomość roli Piotra. Piotr, pierwszy pasterz, chociaż sam jest człowiekiem grzesznym, on sam też to wyznaje oczywiście. On sam też to wyznaje i jak powiedziałem, widzimy to niejednokrotnie w Ewangelii. Ta jego szczególna rola, to bycie skałą. I ten Piotr otrzymuje władzę kluczy. Tobie dam klucze, mówi Jezus do Piotra. Otrzyma klucze Królestwa Niebieskiego. To jest symbol władzy. To jest symbol władzy, która nie jest taką władzą, jak mamy w świecie, żeby uciskać, jak mówi Jezus, nie tak będzie między wami. Tym kryterium władzy kościelnej, władzy kluczy, władzy Piotra jest miłość i miłosierdzie. Miłość i miłosierdzie. Miłosierdzie, które polega na głoszeniu Słowa Bożego. Miłosierdzie polega przecież na tym, że ja głoszę tobie prawdę. Miłosierdzie lekarza polega na tym, że mówi pacjentowi, proszę pana, proszę pani, jest pan chory. Mówi prawdę i w tym się wyraża miłosierdzie, żeby doprowadzić do zdrowia człowieka. Szczególna rola Piotra. A więc tutaj, drodzy państwo, władza w Kościele, w przeciwieństwie naszych społeczeństw, nie pochodzi od ludu. Nie ma demokracji. Władza w Kościele pochodzi od Chrystusa. To On wybrał apostołów. I to On ustanowił Piotra pierwszym w gronie apostołów. I ta władza, tę władzę Piotra, Jezus jeszcze raz mu powierza po swoim zmartwychwstaniu, jak powiedziałem. Ta bardzo wymowna scena po trzykrotnym zaparciu się Piotra, trzykrotne wyznanie miłości. Czy więcej miłujesz mnie, aniżeli ci? Od Piotra więcej Jezus wymaga, pyta się, oczekuje od niego więcej, większej miłości. Czy miłujesz mnie, Piotrze? O to pyta. O nic więcej nie pyta Piotra, ale o miłość. I chce, żeby w imię miłości pasł owczarnię. Mówi, paś moje owce, paś moją owczarnię. Kościół to jest ta owczarnia Jezusa, którą Piotr i inni apostołowie będą z miłością, z miłości pasterskiej prowadzili do Jezusa, do Boga. Szczególna rola Piotra, drodzy Państwo, ona jest widoczna i, drodzy Państwo, my dzisiaj też żyjemy w takim świecie, który mówi Pan Bóg tak, Kościół nie, który ma awersję do hierarchii, do wszelkiej hierarchii, też tej świeckiej i też tej kościelnej. Tymczasem właśnie Jezus tak chciał zbudować Kościół, jako widzianą strukturę, która pomaga człowiekowi dojść do Boga. My ludzie potrzebujemy widzialnych struktur, potrzebujemy pewności, żeby w sprawach najważniejszych, a to są sprawy naszej wiary, naszego zbawienia, żeby nie pozostawać tylko w sferze subiektywnej, czyli swojego widmisię. Ja tak czuję, ktoś powie, jak nie czuję, ale żeby mieć obiektywne kryterium rozeznawania. I to jest Kościół, to jest Kościół. I Piotr, władza Piotra podlega, to nie jest władza absolutna, podlega władzy Boga, podlega Bogu, podlega Bożemu prawu. Piotr otrzymuje swoją władzę po to, aby głosił Słowo Boże. Nie swoje słowo, ale Słowo Boże. I Piotr ma tę władzę właśnie po to, w tym celu, aby umacniać braci w wierze, aby prowadził Kościół Chrystusowy, nie Kościół swój, ale Kościół Chrystusowi. Paś owce moje, mówi Jezus do Piotra. To są owce Jezusowe. A więc tutaj rola apostołów, rola Piotra polega na rozeznawaniu woli Bożej. I mamy już wspomniany pierwszy synod apostolski, synod jerozolimski, sobór jerozolimski, gdzie apostołowie wspólnie spotykają się i rozeznają, jaka jest wola Boża, co Pan Bóg od nas oczekuje w nowej sytuacji. Tutaj chodziło o kwestię przyjmowania do Kościoła pogan, nie Żydów, chrześcijan spoza pogaństwa. To była nowa sytuacja dla Kościoła. Jak się ten Kościół ma odnaleźć? Czy mają przyjmować prawo mojżeszowe, czy nie? I Kościół wspólnie po rozeznaniu, Piotr i inni uczniowie, inni apostołowie, to jest też ważne, Piotr w gronie, w kolegium apostolskim, on istnieje pierwszy, ale nie sam. Rozeznają, że nie muszą poganie przyjmujący chrześcijaństwo zobowiązywać się do przestrzegania całego prawa mojżeszowego. Taka decyzja. I potem w nowych okolicznościach Kościoła raz po raz apostołowie, czyli Piotr i biskupi, zbierają się na różnych soborach, synodach, aby rozeznawać, co w Kościele jest niezmienne, jaki jest depozyt wiary, a co w Kościele jest zmienne, bo jest tylko ludzkie, bo jest tylko ludzką tradycją. Nieraz bardzo niedługą, bardzo uświęconą przez czas, ale ludzką tradycją. I to rozeznawanie w Kościele woli Bożej, tego, co jest niezmienne i takie ma pozostać, od tego, co jest zmienne, cały czas się odbywa. I to jest, Jezus daje Piotrowi swojego ducha. Mówi, przyjmijcie Ducha Świętego, dam wam mojego ducha. Jest ta asystencja Ducha Świętego. I widzimy, drodzy Państwo, w Kościele że to jest bardzo dynamiczna sytuacja, to rozeznawanie tych spraw, w których się Kościół odnajduje. Widzimy, że zawsze, kiedy ktoś uważał, że on wie lepiej i nie słuchał Piotra, to prowadziło do złych rzeczy. Kiedy ludzie wielcy, właśnie ta wielkość w Kościele okazywali tym, że słuchają Piotra i apostołów, że słuchają Kościoła, tak powiedzmy, że słuchają Kościoła, to świadczy o tym, że to dzieło jest Boże. Nieraz to rozeznawanie wymaga czasu, żeby zobaczyć pewne rzeczy w czasie. I widzimy, drodzy Państwo, Katarzyna Sieneńska, święta Katarzyna Sieneńska, działająca, żyjąca w trudnym okresie dla Kościoła. My mówimy, że dzisiaj przeżywamy kryzys. Zawsze jest jakiś kryzys, większy czy mniejszy. I dzisiaj też mamy różne kryzysy w Kościele. I w świecie również. Katarzyna Sieneńska, która też i upominała papieża, ale i bardzo go kochała i była mu posłuszna. Franciszek z Asyżu, który żył też w trudnym czasie dla Kościoła, gdzie powstawały różne herezje tych, którzy chcieli reformować Kościół od zewnątrz. On, ubogi, idzie do papieża, który był bardzo bogaty, który wielu raził w oczy i poddaje ocenie, bo to jest Piotr, bo to jest papież, poddaje ocenie swoją intuicję założenia nowego zakonu, tak bardzo ubogiego. I ta pokora, to ubóstwo Franciszka i jego braci przekonuje Piotra tamtych czasów, papieża. Miłość do Kościoła, miłość do Piotra, posłuszeństwo Piotrowi, posłuszeństwo wspólnie z Piotrem Bożemu Słowu, miłość do Kościoła. To są, drodzy Państwo, te kwestie, których dotyka ten fragment katechizmu. To są te kwestie, o których dzisiaj sobie rozważamy. To jest oczywiście, drodzy Państwo, temat bardzo rozległy. Tylko dotknąłem niektórych kwestii, niektórych aspektów tego tematu.